Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o rozwoju osobistym, zdrowym stylu życia i celebrowaniu codzienności. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o stawianiu granic i takiej życiowej asertywności, zarówno jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, biznes, ale też po prostu taką codzienność, bo mamy tych okazji do wyrażania swojej asertywności bądź jej braku na każdym kroku. No i chciałabym tutaj zaznaczyć, że ten odcinek w ogóle nie polega na tym, że ja Wam powiem, jak to się robi, tylko chcę opowiedzieć o swojej historii, jaki ja miałam z tym problem, jak nad tym pracuję, co mi to daje, dlaczego uważam, że warto nad tym pracować i jaki rodzaj podejścia, jakie sposoby pomagają mi w tym, żeby nie rezygnować z siebie, z bycia wierną sobie i stawiać te granice. Bo o co w ogóle chodzi z tym stawianiem granic? Bo to jest takie popularne w ostatnich latach bardzo określenie i często, jeżeli nie wgłębimy się w ten temat, to mamy takie wrażenie, że to jest tylko powiedzenie, nie wiem, nie mów tak do mnie i tyle. Albo jakieś takie jasne wyznaczenie granic, żeby ktoś nie traktował cię w zły sposób. I generalnie to jest prawda, bo to chodzi jednak o to, żeby nie pozwalać sobie na jakieś traktowanie, ale często nie jest to taka oczywista sprawa jak to, że po prostu ktoś na przykład właśnie odzywa się do nas w sposób, którego, na który my nie chcemy sobie pozwolić, bo ja na przykład z tym nie miałam nigdy problemu, to znaczy nie nigdy, no jak byłam w szkole i miałam problemy w szkole, jeżeli chodzi o relacje, na przykład na etapie gimnazjum, no to miałam, jeżeli, nie wiem, 20 osób było przeciwko mnie i miałabym coś powiedzieć, no to oczywiście ja wtedy też miałam problem, żeby coś odpysknąć, no może to nie jest takie oczywiste, bo wiele osób pewnie by nie miało. No wtedy miałam, ale dorastając, myślę, że mniej więcej od tak 16-17 roku życia, ja byłam taką bardzo buntowniczą nastolatką i nie dałabym już później sobie niczego powiedzieć, nie dałabym mówić do siebie na przykład w sposób, który by mi uwłaczał, który by mnie obrażał i zareagowałabym mocno na takie przekraczanie moich granic, ale w ogóle nie byłam świadoma tego, że w wielu różnych aspektach mam swoje granice za nic. Dostosowuję się, zapominam o swoich potrzebach, o swoich uczuciach, o swoich emocjach, nie stawiam żadnych granic, a później cierpię, jestem zmęczona, zgadzam się na to, na co bym nie chciała się zgodzić. I naprawdę późno zorientowałam się, że jestem, a przynajmniej staram się teraz już coraz mniej być, ale dobra, wciąż jestem niestety. People pleaserem. Jestem tą osobą, która... Jeżeli jest z Tobą na spotkaniu, to zrobi wszystko, żebyś czuła się jak najlepiej. Tylko, że no brzmi dobrze, nie? Ale ja bardzo często zupełnie w trakcie jakiejś interakcji zapominałam o sobie. O tym, jak ja się czuję, nie wiem, z jakąś rozmową, z jakimś tematem, z jakąś dynamiką tej rozmowy. Czy czuję się w jakiś sposób przytłoczona, nie wiem, źle zrozumiana albo cokolwiek. Jeżeli coś mi nie pasowało, ja w trakcie tej rozmowy miałam to za nic. I to jest na przykład taka, dla mnie była przynajmniej nieoczywista kwestia stawiania granic, bo czasem właśnie granice się kojarzą z czymś takim agresywnym. Nie i tyle, nie, nie będziemy tak robić, nie. A czasem to jest po prostu zwrócenie uwagi, ej, tutaj na przykład ja się czuję niekomfortowo w tej sytuacji, nie chcę o tym mówić. Albo w sumie jak mówisz o tych innych osobach, to ja się czuję źle słuchając tego. Albo że wydaje mi się, że nie chcesz chyba za bardzo, że nie jesteś za bardzo zainteresowana tym, co ja mówię, czy ja się mylę, czy nie. I takie zwracanie uwagi na takie rzeczy, bo jeżeli się to zostawi bez żadnego komentarza, tylko się przeżyje jakieś spotkanie, cały czas w duchu tego, żeby druga osoba była zadowolona, no to później często się wraca do domu, ja tak miałam, że mi się wydawało, że ja nienawidzę spotkań z ludźmi. Naprawdę, miałam tak, że dla mnie to było skaranie boskie, że no oczywiście nie mówię o takich najbliższych osobach, ale jakieś takie właśnie wyjście z koleżanką, pójście gdzieś, że ja nawet jeżeli uważałam, że daną osobę lubię, to często miałam tak, że wracałam i miałam takie, Boże, jestem bardziej zmęczona niż kiedy pracuję 10 godzin, niż kiedy pracowałam, nie wiem, w jakimś sklepie kiedyś i stałam przez 10 godzin w galerii, że bardziej mnie to męczyło. I ja myślałam, że to wynika wyłącznie z mojego introwertyzmu, że ja po prostu ładuję się w samotności i tyle. I na pewno w pewnym procencie od tego to trochę też zależy, ale ja przede wszystkim po prostu stawałam i niestety czasem dalej staję na rzęsach, żeby druga osoba się dobrze czuła. I nie myślę wtedy w ogóle o sobie. Więc jeżeli po takim spotkaniu wraca się do domu, to jest się absolutnie wypompowanym. Podało się z siebie 200% 100%. I to było dla mnie trudne do dostrzeżenia i niestety, no tak jak mówię, to nie jest tak, że ja już się oduczyłam tego, ja się cały czas staram tego oduczyć, ale mam niestety wciąż bardzo mocno to zakodowane, bo pewnie tak jak wiele z Was, byłam wychowywana na taką, no nie powiedziałabym, że na grzeczną dziewczynkę, ale jeżeli stawiałam granice i pokazywałam, że nie chcę być tak traktowana, nie chcę, żeby ktoś tak do mnie mówił, nie podoba mi się to, to często to było odbierane jako histeria i to było w pewnym sensie tępione, no bo wiadomo, że warto uczyć dziecko, żeby panowało nad emocjami, ale w sytuacji, kiedy dziewczynka nie umie inaczej wyznaczyć granic, jak właśnie krzykiem, płaczem i otrzymuje za to, ma same negatywne skutki to, że wyznaczyła swoją granicę, no to taki umysł dziecięcy może łatwo zakodować to, że to się po prostu nie opłaca. I oczywiście, kiedy jesteśmy dorośli i zdajemy sobie sprawę z różnych takich schematów, to możemy z nimi walczyć, ale nauczony przez 20, 30, 40 lat mózg takiego działania, no potrzebuje dużo czasu, żeby właśnie się oduczyć takiego postrzegania sprawy, bo trzeba tak naprawdę wtedy stworzyć nowe doświadczenia, które pokażą nam, że warto stawiać te granice. A to wcale nie jest łatwe, bo bardzo często, kiedy powiemy, że coś nam nie odpowiada, nawet nie wiem, że nie mamy ochoty gdzieś pójść, z kimś się spotkać, brać udziału w jakimś projekcie. To jest takie coś, rzeczy, które się automatycznie kojarzą, kiedy ktoś mówi o asertywności, ale one są równie istotne. No i ja często miałam tak, że ja nawet nie zauważałam tego, że ja się na coś zgadzam, mimo żebym nie chciała, ale dlatego, że gorzej by mi było z tą świadomością tego, że się nie zgodziłam i ktoś, nie wiem, komuś było przykro, trudniej by mi było przeżyć tę sytuację później sama w domu, nawet jeżeli bym nie mogła też w ogóle, ale jeżeli bym nie chciała iść, to bym miała zepsuty dany dzień, bo miałabym w głowie to, że odmówiłam, że komuś jest przykro, więc ja już wolałam iść i nie czuć się ze sobą źle, że komuś sprawiłam przykrość. I kiedyś trafiłam na taką anegdotę z terapii u jakiegoś twórcy internetowego. Niestety próbowałam to znaleźć, ale nigdzie nie znalazłam, więc jeżeli kojarzycie, kto o tym opowiadał, to zachęcam do napisania w komentarzu na YouTubie, że anegdota polegała na tym, że właśnie tam dziewczyna była na terapii, kobieta, i mówiła o tym, że no nie chce tego robić, ale jeżeli tego nie zrobi, to tamtej osobie będzie przykro. I terapeutka się zapytała, okej, czyli to pani ma być przykro. I to we mnie tak uderzyło i za każdym razem, kiedy jest mi bardzo trudno odmówić czegoś, to sobie myślę, to co, żeby komuś nie było przykro, to mi ma być przykro, że na przykład robię coś zamiast tego, co bym chciała, ale tylko ze względu na to, żeby stawiać czyjeś dobre samopoczucie wyżej swojego. I kiedy patrzymy na to w ten sposób, to trochę inaczej oceniamy to, że rzeczywiście sprawimy komuś przykrość, no bo komuś na pewno sprawimy. Albo sobie, albo komuś. I jeżeli zawsze będziemy mieć za nic to, że sprawiamy przykrość sobie, to naprawdę no, relacja nasza ze sobą będzie coraz gorsza. I ja czułam, że na przykład unikam wielu jakichś tam sytuacji towarzyskich i relacji, dlatego żeby właśnie się nie czuć później jak gówno, no bo jeżeli nie szanujemy siebie, swojego zdania, swojego samopoczucia, to później czujemy się okropnie na własne życzenie. Ale konfrontowanie się, stawianie granic wymaga odwagi, bo ludzie, mimo że czasem zareagują na przykład tak, że mnie nieraz to zaskoczyło w jakichś takich relacjach koleżeńskich, że ja mówiłam coś ze ściśniętym żołądkiem, a ktoś reagował na to pięknie, nie? I okazywało się, że dzięki temu ta relacja ma szansę na przykład się rozwijać dalej, ale czasem zdarzało się, że ktoś reagował pasywną agresją albo po prostu agresją, atakując mnie. I wtedy to było coś absolutnie strasznego i z tym trzeba się liczyć, że może się to tak skończyć i dlatego to jest takie trudne, bo raz, że możemy po prostu sprawić komuś przykrość i będzie nam trudno pod kątem jakichś wyrzutów sumienia, a dwa, że rzeczywiście czasem to się będzie wiązać z jakąś reakcją. Ja nieraz miałam tak, że kiedy chciałam albo odmówić czegoś, albo w jakiś sposób wyznaczyć granicę, to miałam tak, że się bałam później zajrzeć w wiadomości, jak komuś coś na przykład napisałam, że bałam się później to sprawdzić, skonfrontować z tym. Także no dalej ze mną jest obecny ten strach, ale staram się te granice stawiać. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej, a innym aspektem, w którym jest ostatnio miałam sytuację, w której to było bardzo trudne. I tak naprawdę ta sytuacja skłoniła mnie do nagrania dzisiaj tego podcastu, bo mówiłam, że podejmę ten temat już od dawna i bardzo chciałam nagrać ten odcinek, ale nie czułam takiego nastroju, że to jest ten moment, w którym chcę o tym opowiedzieć, a tak naprawdę dzisiejsza sytuacja sprawiła, że poczułam ten nastrój, dlatego że zostałam bardzo nieprzyjemnie potraktowana przez markę, taką polską markę, która oczekiwała różnych świadczeń, tak naprawdę no, za darmo w ramach tego, że przesłali kiedyś prezent. I już tutaj tłumaczę, o co chodzi. W tym świecie influencerskim jest tak, że twórcy, którzy mają tak naprawdę jakiekolwiek zasięgi, zaczynają dostawać bardzo dużo propozycji, że ktoś, raz, że takich współpracowych, jak wiecie i możecie to zauważyć po moim profilu, ja 99, w sumie nie wiecie tego, wiecie, że jest mało u mnie współprac, dlatego że 99% odrzucam ze względu na to, że dla mnie jest bardzo ważne to, żeby to było zgodne ze mną, z moimi wartościami, żebym była pewna jakiejś marki. Ja wtedy się czuję dobrze z poleceniem, wtedy wiem, że mogę się pod tym podpisać. No jak się domyślacie, nie ma zbyt dużo marek, z którymi mogę się tak poczuć pewnie polecając je i z którymi się na tym gruncie mogę w 100% dogadać, ale zdarzają się i mam nadzieję, że będzie zdarzać się więcej, ale no nie opieram na tym swojego biznesu, także nie muszę się tym przejmować i nie muszę i mogę właśnie odrzucać większość, ale jest taki inny aspekt, który polega na tym, że ludzie, przedstawiciele różnych marek często chcą wysyłać paczki PR-owe, prezenty influencerom po to, żeby oni, jeżeli im się coś spodoba, to żeby pokazali na przykład na Instagramie, na Insta Stories. I jeżeli nie obracacie się w takim influencerskim świadku marketingowym, to chciałam Wam tutaj przedstawić, jak to wygląda od strony też prawnej, że jeżeli coś jest jako oznaczone jako prezent bądź paczka PR-owa, to twórca nie ma żadnego obowiązku, żeby gdziekolwiek pokazać to, co otrzymał. Że to działa na takiej zasadzie, że po prostu marka wysyła i no jest szansa, że komuś się coś bardzo spodoba, że będzie mógł poznać jakiś produkt, bo to często się wiąże właśnie z małymi markami, które są niepopularne, a dzięki temu, jak komuś się spodoba, no to będzie się w tym pokazywał i to jest po prostu no, fajna reklama dla marki, albo będzie z tego korzystał i to się będzie gdzieś pojawiało naturalnie. To nie jest współpraca, to nie jest coś, gdzie się podpisuje umowę, to jest w formie takiej niezobowiązującego prezentu, bo mamy też na przykład współpracę barterowe, czyli to jest coś takiego, że ktoś wysyła produkt w zamian za to, że będzie jakaś publikacja. I tutaj się już dogaduje konkretny zakres świadczeń, podpisuje się umowę i tak dalej. No jeżeli chodzi o prezenty, to ja odmawiam praktycznie wszystkie, dlatego że no, jestem minimalistką i nie zależy mi na dostawaniu rzeczy, taka jest prawda. I czasem ktoś się zdziwi, bo no, na przykład ostatnio dostałam taką propozycję od marki z przepięknymi planerami. Polska marka, fantastyczne, prześliczne. Ale odpisałam, że nie potrzebuję, bo po prostu mam fajny planer, który mi się sprawdza i na ten rok po prostu nie potrzebuję nowego planera. I to jest, aż się ta marka chyba zdziwiła. I ja też nie jestem zaskoczona tym, że ktoś się dziwi, bo ja na przykład 5 lat temu, gdybym była twórcą internetowym i dostawałabym takie propozycje, to ja bym wszystko brała jak leci. A teraz no, mam zupełnie inne podejście, no bo jeżeli ja tego nie potrzebuję, mam fajny planer, to mi do niczego nie jest potrzebne kolejne rzeczy, nawet jeżeli są piękne, nawet jeżeli są fajne. Ale bywają takie sytuacje, w których odzywa się do mnie ktoś, kto jest moim słuchaczem i rozwija swój mały biznes. Często to są takie zrównoważone slow biznesy i do tego podchodzę trochę inaczej. Bo jeżeli wiem, jeżeli dostaję na przykład jeszcze wiadomość, że ktoś jest zainspirowany na przykład moją twórczością, postanowił postawić na siebie, zbudować coś swojego w zgodzie ze swoim poczuciem estetyki, piękna, etyki tworzenia jakichś produktów i idzie za tym cała filozofia marki, to ja zupełnie inaczej podchodzę do czegoś takiego, bo czasem sobie myślę, jeżeli znajdę coś, co mi się naprawdę, naprawdę spodoba, to jest duża szansa, że się zgodzę na taką wysyłkę właśnie w ramach wsparcia, no bo na takiej zasadzie, że jeżeli to mi się spodoba, jeżeli ja to będę nosić, to czy to będzie ubranie, czy to będzie jakiś właśnie planer, czy to będzie coś, z czego rzeczywiście będę korzystać, bo tylko na takie rzeczy się zgadzam, dlatego na przykład odrzucam, nie wiem, raz w życiu przyjęłam jakąś kosmetyczną taką formę prezentu i już później z tego zrezygnowałam, bo w ogóle tego nie potrzebuję, dlatego że mam kosmetyki, które mi się sprawdzają, nie potrzebuję jakichś nowych do testów, więc to akurat odmawiam, ale jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, których rzeczywiście będę mogła od razu zacząć używać i może one się będą gdzieś pojawiać, no to raz, że ja poznam jakąś markę, będę mieć okazję poznać markę, na którą sama bym nie wpadła, więc jeżeli ja to przetestuję, no to jeżeli ktoś mnie na przykład zapyta później o moje polecenia w konkretnej branży, na przykład markę ubrań jakichś konkretnych, konkretnych, konkretnego typu, no to ja będę miała w głowie, że mogę polecić markę, z którą nigdy wcześniej nie miałam do czynienia i nie miałabym, gdyby mi tego nie wysłała, albo gdzieś się coś pojawi na przykład we vlogu, jeżeli mi się to spodoba, a no to wynika trochę właśnie z takiej idei tego, że jeżeli ktoś jest moim obserwatorem, widzę, że robi coś pięknego, coś fajnego, no to chciałabym to wesprzeć. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że chyba będę odrzucać wszystkie takie propozycje, dlatego że miałam bardzo nieprzyjemną sytuację, w której wszystko byłoby super, bo właśnie podobna historia, marka slow fashion, mała, wydawało mi się, że nadajemy na tych samych falach. I rzeczywiście ten strój, który dostałam, sprawdzał się spoko, więc sama z siebie postanowiłam go kiedyś opublikować na Insta Stories i oznaczyć markę. Później mieliśmy mieć jakieś takie głębsze współprace, inaczej zakrojone. Nie jako takie promocyjne, tylko takie coś mieliśmy tam razem robić. Tutaj nie mogę zdradzić niestety. O co chodzi? Znaczy niestety, no też nie chcę. I w międzyczasie zaczęły pojawiać się jakieś oczekiwania wobec tego, żeby coś, skoro to dostałam, inni byli bardzo wdzięczni, no to czy mogę teraz coś opublikować, teraz w tym momencie, albo takie, jakieś sugestie tego, jak się tym podzielić. No i kiedy ja zwróciłam uwagę na to, że pewnie, że ja się chętnie mogę dzielić, znaczy chętnie się spontanicznie dzielę po prostu czymś. Jeżeli na przykład w tym regularnie chodzę, no to oznaczam jakąś markę, nawet jeżeli właśnie no po prostu sama ją kupiłam i jest taka jedna marka, na przykład polska, którą bardzo często oznaczam, ja nie mam z nią żadnej współpracy, tylko po prostu mnóstwo ubrań od nich mega często zakładam i dostaję o to tyle pytań, że po prostu automatycznie oznaczam taką markę i jeżeli nie ma gdzieś tam napisane, że to jest współpraca reklamowa, to u mnie nie jest to współpraca, ja zawsze oznaczam zgodnie z prawem. I kiedy napisałam tej marce, że no tak to u mnie wygląda, że ja pewnie, że chętnie się pewnie kiedyś jeszcze podzielę informacją o tej marce, kiedy ktoś na przykład mnie zapyta o polecenie danego typu odzieży, albo zapyta mnie o zdanie, jakie polskie marki polecam, no to jak najbardziej, że fajnie, że mogłam przetestować, no i kiedy będzie jakaś taka spontaniczna okazja, no to na pewno się tym podzielę. I dostałam tak nieprzyjemny zwrot wiadomości na temat tego, że najwyraźniej nic nie polecam bez współpracy i że tak się nie rozmawia z małymi markami, że to jest niepoważne, bo tak próbowałam w ogóle wybadać, o co chodzi, czemu nagle dostaję sugestie, co mam opublikować, skoro na nic się nie umawialiśmy. I ja bardzo, bardzo nie toleruję absolutnie czegoś takiego, że ktoś tak mnie przypiera do muru, bo tak jak wspomniałam Wam, to jest przesyłka niezobowiązująca. Jeżeli ktoś też mydli Ci oczy, że bardzo chciałby, żebyś coś przetestowała, że tylko zależy na Twoim zdaniu i tak dalej, no to już jest zupełnie jakiś albo błąd komunikacji, albo próba manipulacji. W obu sytuacjach po prostu uznałam, że trzeba wyznaczyć granice. Ale dostałam tak nieprzyjemną odpowiedź o tym, jak ja źle traktuję markę, dlatego że wyznaczam granice tego, że to nie jest na życzenie, że jeżeli ja będę właśnie, jeżeli ja się w czymś, nie wiem, pokazuję, chodzę, jeżeli kontekst tego wymaga, to ja się chętnie podzielę poleceniem, bo rzeczywiście to była marka, której jakość mnie zadowalała i byłabym w stanie ją polecić jak najbardziej, ale nie w ten sposób przyparta do muru. I powiem, dlaczego mówię o tej sytuacji? Dlatego, że ona kosztowała mnie tak kosmiczną dozę asertywności, czułam się przyparta do muru od każdej strony, że przecież wystarczy, że wrzucisz, co to jest dla Ciebie, dostałaś cenną przesyłkę, co to jest dla Ciebie, żeby wrzucić jedno Insta Stories, nie chcesz wspierać małych marek, nie szanujesz małych marek, możesz ich traktujesz ich niepoważnie, o, pewnie dlatego nie masz, w ogóle jeszcze nawet takie zaczęłam dostawać wiadomości, że pewnie dlatego nie widać u Ciebie współpracy jakiejś na profilu, bo tak traktujesz marki. No może tak, że rzeczywiście wstawiam granice, jestem wierna sobie i nie daję sobą manipulować. Ale to było dla mnie tak strasznie trudne powiedzieć, że nie umawiałyśmy się na to, że czuję się postawiona w niekomfortowej sytuacji i że dla mnie, ja nawet napisałam, że wolę oddać pieniądze za tę przesyłkę, żeby nie czuć, że mam jakieś zobowiązania, bo nigdy nie zgodziłabym się na przesyłkę jakiejś rzeczy z taką wizją tego, że ja mam na pewno spełnić jakieś świadczenia, które nie są w żaden sposób opisane w umowie itd. tak dalej. Nigdy bym się na to nie zgodziła. Ja na wszystko muszę mieć umowy, bo wiem, jak to jest z takim dogadywaniem się. I na szczęście weszłam w ten świat zarabiania pieniędzy w internecie jako już dorosła, świadoma osoba, bo i tak sobie myślę, że jeżeli nie miałabym 18, nawet 20 lat, to ja bym tak się dała robić po prostu marką, bo całe szczęście, że ja mam w swoim otoczeniu osoby, które też się tym zajmują i mają większe doświadczenie niż ja i mogłam to skonsultować, bo ja już czułam, że po prostu nie wiem, że wariuję, że dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli się na nic nie umawialiśmy, no to ja tutaj nie jestem nic winna i że nie jest to w porządku, po prostu takie przypieranie do muru i sugerowanie, że inni tak zrobili, dlaczego ty tego nie robisz, jesteś jakaś problematyczna. Miałam taki moment, że się poczułam bardzo źle ze sobą, ale na szczęście właśnie dostałam wsparcie i pomyślałam sobie, Boże, że ile razy ja w życiu, gdybym była te parę lat temu na przykład w takiej sytuacji zawodowej, ja bym się na wszystko zgadzała, bo ja bym nie chciała, żeby ktoś na przykład zaczął o mnie mówić, że jestem jakimś trudnym influencerem, dlatego że mam swoje zasady i nie daję się zmuszać na przykład do takich poleceń, tylko jeżeli coś mi się sprawdza, coś się u mnie pojawia, no to jest naturalne, że chętnie oznaczę jakąś markę, albo jeżeli mamy dogadane konkretne warunki danej współpracy, na przykład to jest też ciekawe, że ja wielokrotnie prosiłam o, kiedy dostawałam jakąś propozycję takiej współpracy normalnej, reklamowej, to ja zawsze mówiłam, że ja muszę przetestować dany produkt, co najmniej 2 tygodnie, w zależności też jaki to był typ produktu, ale że ja nigdy nie polecę czegoś, czego nie sprawdziłam, czego nie przetestowałam. I to bardzo często powodowało w ogóle koniec rozmowy. Sam fakt, mimo że ktoś już wyrażał zainteresowanie, to sam fakt tego, że ja nie wyobrażam sobie rozmawiać o współpracy, zanim tego nie przetestuję. I to się wiąże z tym, szczególnie właśnie jak ta sytuacja, którą bardziej szczegółowo omówiłam z tamtą małą marką, że cena bycia asertywnym jest taka, że będziesz dostawać takie określenie na swój temat, że jesteś problematyczna. Bo rzeczywiście to by było bezproblemowe, jakbym powiedziała, okej, dobra, to jeszcze co mam wrzucić, a co mam tam napisać, a co mam zrobić? I to jest rzeczywiście wtedy bycie bezproblemowym. I tak naprawdę jednocześnie jest znacznie łatwiej być bezproblemowym i znacznie trudniej. Znacznie łatwiej, no bo nie trzeba się konfrontować, nie trzeba mówić, nie, mi to nie odpowiada, nie umawialiśmy się na coś takiego, tylko zrobić i dobra, będę mieć spokój, odwalą się i tyle i nie będą już więcej ode mnie chcieli. To jest z jednej strony łatwiejsze, ale z drugiej później zostaje ten brak szacunku do siebie. Zostaje takie poczucie, że się zostało wydymanym, że się zostało wykorzystanym. I to jest coś, co we mnie się cały czas bije w kontekście właśnie takich biznesowych, zawodowych różnych rzeczy, że trzeba wybrać, którą cenę chcemy płacić. Czy to, że będziemy musieli się później mierzyć z różnymi emocjami, bo ostatecznie ja miałam zepsuty cały poranek, bo ta dyskusja była długa z tą marką, zostałam tak paskudnie potraktowana, że byłam aż roztrzęsiona, bo ja stawiałam tylko granicę, mówiłam, że nie umawialiśmy się na coś takiego, na jakiej zasadzie ja zrobiłam takie już świadczenia, mimo że nie musiałam i że to wcale nie działa na takiej zasadzie, to nie było zobowiązujące, nikt mnie o tym nie poinformował, a przecież mogłam właśnie zrobić i byłoby znacznie szybciej i ja bym nie miała ściśniętego żołądka, nie miałabym rozwalonego dnia, nie czułabym się okropnie, gdyby nie to, że mam jakieś tam wsparcie w innych osobach, z którymi mogłam skonsultować tę sprawę, to bym się poczuła jeszcze, że ja jestem do dupy, że co ja robię, że ktoś mi mówi, że inni tak nie robią. więc no wybrałam tym razem po raz kolejny cenę tego, żeby być wierną sobie. Biorąc na przykład na siebie też to ryzyko, że może ta marka, przedstawicielka tej marki będzie o mnie coś mówić złego gdzieś tam w swoim gronie. Że będzie chciała mi zrobić czarny PR. Tylko ze względu na to, że postawiłam na asertywność. I ja nawet zaproponowałam, że ja mogę zwrócić wszystkie pieniądze za tę przesyłkę. Ja wolę takie rozwiązanie, żeby nie czuć, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje, mimo że na to się nie umawialiśmy. I oczywiście ta przedstawicielka nie zgodziła się na ten zwrot pieniędzy i bardzo żałuję, bo ja bym chętnie zwróciła, żeby nie było żadnej opcji do... No gdybym miała numer konta, to bym po prostu to zrobiła, bo wtedy nie byłoby żadnej opcji do na przykład szerzenia takich informacji, że influencerzy to biorą jakieś rzeczy i
i później ci nie chcą nic za to zaoferować i tak dalej. No jeżeli jest tutaj błąd i komunikacji, i jest roszczeniowość i oczekiwania, które nie wiążą się z czymś, no to taka może być reakcja osoby, która zna na przykład wartość swojego słowa, swojego polecenia, swojej wiarygodności. I mimo, że tak jak wspomniałam, to na przykład była marka, którą mogłabym polecić pod kątem jakości tych produktów, ale już na przykład na tym etapie rozmowy i tych oczekiwań, to ja już się nie czuję dobrze, jeżeli ktoś wywiera na mnie nacisk. I takiego rodzaju nie w porządku zagrania też wpływają na moje podejście do danej marki, do danego człowieka i tak dalej. Więc zawsze się to wiąże z jakąś ceną. I kiedyś Wam wspominałam o książce na temat wyznaczania granic. Mogę jeszcze wrzucić tytuł w opis. To chyba było Melissy... Oj, no nie przypomnę sobie. W każdym razie wspominałam o tym w odcinku o overthinkingu, o nadmiernym analizowaniu. On powstał przy współpracy z BookBeatem i tam wspominałam właśnie o tym tytule książki, bo miałam wtedy bardzo na tapecie ten temat. Obiecałam, że go rozbuduję, dlatego powstaje dzisiejszy odcinek. I tam był taki ciekawy motyw tego, że ona wiedziała, ta autorka, która mierzyła się z rzucaniem uzależnienia od narkotyków, że jeżeli ona mówi swoim znajomym, nie róbcie nic przy mnie, co jest związane z jakimkolwiek odurzaniem się, nie zapraszajcie mnie w takie miejsca, nie chcę tam być, proszę to uszanować. I widziała, że niektórzy na to reagują dziwnie, źle, że nie wiem, tam chyba chodziło też na przykład, że jej alkohol nie odpowiadał w jej otoczeniu, do czego ma pełne prawo. Oczywiście to jest to, że my mamy pełne prawo wyznaczyć granice, a ludzie mają pełne prawo zareagować tak, jak chcą. Tylko no, to później możemy ocenić, czy zareagowali adekwatnie, czy nie, czy to było na miejscu kulturalne i tak dalej, no ale mają prawo zareagować jak chcą. No i że ona się bardzo bała stawiać takie granice, że komuś zepsuje zabawę, że będzie jako nudziara, że będzie jako problematyczna, ale że dostrzegła to, że stawia na szali nie to, czy straci przyjaciela i tyle, i że nie może nic na tym zyskać, tylko straci przyjaciela i ewentualnie no, to zyskanie to będzie to, że rzeczywiście osiągnie ten efekt, ale to ryzyko jest zbyt duże, jeżeli po drugiej stronie szali jest właśnie utrata ważnej dla niej osoby. A kiedy zaczęła patrzeć na to tak, że ona na szali kładzie wtedy to, że jeżeli to jest prawdziwa przyjaźń, to ktoś uszanuje takie prośby, bo one nie polegały na tym, że ktoś ma inny na przykład zrezygnować z imprez, tylko po prostu no nie zapraszaj mnie w takie miejsca, pamiętaj, że dla mnie to jest trudne, nie rób tego przy mnie. Więc to nie jest wpływanie bezpośrednio na wolność drugiej osoby i zakazywanie jej czegoś, tylko proszenie, że w moim towarzystwie na przykład tego nie rób. Oczywiście no to zależy od sytuacji, możemy to subiektywnie oceniać w różny sposób, ale generalnie chodzi o to, że ona stawiała na szali to, czy ta przyjaźń jest warta kontynuacji tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś jest w stanie nawet pójść na jakiś kompromis w tej kwestii i uznać, dopasuje się do ciebie tak, żeby ci było lepiej, a dla mnie to nie jest aż tak duży problem, no to zyskiwanie tylko to, że otrzymywała to, o co prosiła, ale jeszcze upewniała się co do wartości tej relacji. A w momencie, kiedy ktoś by zareagował, a robisz problemy, nie obchodzi mnie to, no to to jest znaczna weryfikacja tej znajomości. I ja też zaczęłam coraz bardziej patrzeć na to zarówno w kontekście relacji, że ja mogę zyskać na przykład dzięki temu dobrą przyjaźń, bo skonfrontuję się, powiem, co mi nie odpowiada i zobaczymy też, bo to bardzo świadczy o drugiej stronie, o każdej stronie, ale bardzo świadczy o osobie, jak zareaguje na zwrócenie uwagi na jakiś problem, czy zaatakuje, czy będzie chciała się wycofać, czy będzie chciała się wytłumaczyć, czy będzie chciała po prostu rozmawiać. No to jest też, wiadomo, że w emocjach można różnie zareagować, ale w którą strunę uderzy. A przede wszystkim, czy w takim razie ta przyjaźń ma rację bytu, bo jeżeli tak bardzo na przykład się różnimy i to będzie dla drugiej osoby zbyt duże nagięcie siebie i swojej wolności, no to nie znaczy, że coś z tą osobą jest nie tak, że ona jest tą złą w tym zestawieniu. Nie, to znaczy, że może ta przyjaźń, ta relacja nie ma racji bytu i ona nie przetrwałaby i tak dłużej, bo zbyt różnimy się w tym podejściu. Bo jeżeli na przykład powiedzmy, że jest jakaś relacja, w której jedną stronę bardzo rani czyjeś zachowanie, a druga strona w ogóle nie kuma, jak to może kogoś ranić i do tej pory na przykład to była część jej zachowania naturalnego i nie było ewidentnie, powiedzmy, w takich kryteriach, standardach ogólnie przyjętych czymś, nie wiem, niemoralnym, nieetycznym i tak dalej, no to czasem może się okazać, że po prostu w tej relacji to nie wypali nigdy, nigdy się nie dogadamy w jakimś względzie, bo mi to na przykład bardzo nie odpowiada, a dla drugiej strony zaprzestanie tego byłoby rezygnacją z siebie, no to wtedy warto się czasem po prostu rozstać i zrezygnować z tej relacji. I to jest stawiane na szali. Weryfikacja relacji. I to nie znaczy, że jeżeli my zwracamy uwagę na to, że nam coś nie pasuje, to wszyscy powinni się dopasowywać do nas i okej, nie pasuje ci, to ja tak nie będę robić. Tylko chodzi o danie sobie prawa do na przykład wyartykułowania jakiegoś problemu, jakiegoś dyskomfortu i robienie tego ze względu na szacunek do siebie. Nawet bez tej wizji, że na pewno ta sytuacja musi się zmienić. Ktoś może nas po prostu zlać zupełnie i powiedzieć, co ty gadasz, jaki ty masz problem i tak dalej. Możemy zostać zlekceważeni, może to nic nie zmienić, ale najważniejsze jest to, że bronimy wtedy i utrwalamy, tworzymy w ogóle szacunek do siebie. Bo ja czułam, że najbardziej nie lubię na przykład w relacjach, kiedy zaczęłam to tak dogłębniej analizować, w relacjach różnych towarzyskich, w sytuacjach różnych związanych z tą nie wiem, jakimiś takimi współpracami, pracami, no jakimiś tam powiedzmy karierą zawodową, że czułam coś takiego, że ja tracę siebie. Ja nie lubię siebie w tych sytuacjach, bo ja wtedy miałam siebie za nic, swoje emocje, swoje uczucia, to jak ja się mam w tej sytuacji, czy ona mi odpowiada, czy nie czuję, że siebie naginam. Nie, ja wtedy po prostu milknęłam zupełnie. Nie interesowało mnie to. Później to nie było tak, że mnie to cały czas nie interesowało, bo kiedy zostawałam z tym sama, z myślami, to na przykład to sprawiało, że zaczynałam unikać jakichś sytuacji towarzyskich. Bo jeżeli nie lubimy siebie w jakiejś sytuacji, w jakimś typie sytuacji, to będziemy go unikać. Inna sprawa to jest to, że ja dostaję też sporo takich propozycji, na przykład wystąpień gdzieś, albo wywiadów do jakiejś pracy licencjackiej, pracy magisterskiej. I na początku zgadzałam się na wszystko. Aż w pewnym momencie zrozumiałam, że kurczę, ja bardzo chętnie komuś pomogę, umożliwię na przykład stworzenie jakiejś pracy, szczególnie, że coraz więcej teraz powstaje takich dyplomówek o w sensie prac dyplomowych o podcasterach i to jest dla mnie fascynujące, że ktoś o tym pisze, ale ja zaczęłam zauważyć, że miałam jakiś taki miesiąc, kiedy trzy umówiłam takie rozmowy i czułam się tym bardzo przytłoczona, bo musiałam nagiąć swój czas, znaleźć na to przestrzeń i oczywiście no fajnie, że kogoś wsparłam w tym, ale kiedy się zaczęło pojawiać tego coraz więcej, to czułam, że ja się zgadzam tak, bo czuję, że muszę, a nie dlatego już, że chcę. Tylko to już jest kolejna, 10., 15. taka rozmowa, albo gdzieś jakieś wystąpienie i człowiek ma, jeżeli jeszcze dostanie taką bardzo miłą wiadomość, to wszystko ci mówi, zgódź się. Tylko, że ja się zgodzę, wpiszę to w kalendarz, a później będę na siebie wściekła, że wpisałam na przykład w dzień, w którym chciałam wypocząć, w którym chciałam nic nie robić, w którym chciałam się odciąć od internetu, spędzić czas z bliskimi. Więc znowu, jeżeli ja nie postawię na asertywność, tylko na to, co jest łatwiejsze w tej sytuacji, bo to jest najczęstsza kwestia tego, że dlaczego my się zgadzamy na coś, na co nie chcemy, bo w tej sytuacji łatwiej jest powiedzieć jasne, bardzo chętnie, bardzo mi miło, niż powiedzieć, wiesz co, aktualnie, chociaż w ten sposób powiedzieć, wiesz co, aktualnie nie zgadzam się, nie biorę udziału w takich projektach, ale bardzo dziękuję, życzę powodzenia i tak dalej. To jest znacznie trudniejsze. Tylko, że asertywność jest trudna w momencie, kiedy musimy odmówić, stawić granice, ale później przynosi niesamowite plony, kiedy już czujemy, że stanowimy o swoim życiu, że my decydujemy, co robimy za swoim czasem, a nie, że wszystko, co zostaje nam zaproponowane, to łapiemy. Bo powiem Wam, że ja dlatego też wspominam dużo tutaj o tej kwestii zawodowej, bo kiedy pracowałam na etacie i byłam takim po prostu, ja nawet na takim stanowisku niskiego szczebla, no to ja bardzo mało miałam takich jakichś okazji do, nie wiem, odmawiania czegoś tak bezpośrednio, że jakieś takie, no oczywiście się dawałam wkręcić na początku, pomyślałam, że na tym to polega, żeby pokazać, jak wiele jestem w stanie zrobić, więc wkręcałam wszystko, co się da. Ale no na tamtym etapie nie byłam znaczącą żadną osobą w tej firmie, żeby dostawać jakieś takie propozycje, które mnie by bardzo zaangażowały, jakieś takie projekty, które pochłonęłyby mnóstwo mojego czasu. I dopiero w momencie, kiedy moje działania zaczęły mieć dla ludzi jakieś znaczenie, jako twórca internetowy, to tych próśb, zaproszeń i tak dalej zaczęło się pojawiać straszliwie dużo. I na początku było mi tak trudno, na wszystko się zgadzałam, ja z pocałowaniem ręki, bo ja czułam, że no, nagle się staje kimś, o to jest trudne, żeby to powiedzieć wprost, że nagle się staje kimś ważnym. I o ile zawsze wiedziałam, że na przykład w kontekście tych współprac reklamowych, to ja zawsze będę odmawiać, jeżeli coś nie jest w 100% w zgodzie ze mną, no to jeżeli chodzi o jakieś przysługi, o pomoc, o zrobienie czegoś, o podzielenie się radą, mi się zdarzało, że ja po prostu spędzałam 3 godziny na rozmowie z kimś takiej, kogo nie znałam, ale kto był moim obserwatorem i chciałam pomóc. I to było dla mnie bardzo trudny moment, w którym musiałam zacząć wyznaczać takie granice, że ja bardzo chętnie bym pomogła, ale wiem, że jeżeli pomogę, to zrobię to kosztem swojego wolnego wieczoru. Albo no, kiedyś to było takie aż absurdalne, że ja już danego dnia niby miałam pracę za sobą, ale sprawdzałam Instagrama i kiedy mieliśmy oglądać film z chłopakiem, to ja jeszcze odpowiadałam i wchodziłam w jakieś bardzo rozbudowane dyskusje, bo chciałam pomóc. I to często wynika nasz brak asertywności, no czasem też właśnie z dobrego serca po prostu, że chcemy pomóc, ale jeżeli my nie będziemy szanować swojego wolnego czasu, jeżeli nie będziemy szanować swoich emocji, swojego poczucia dyskomfortu, to nikt nie będzie go szanował. I to tyle chciałam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mimo, że nie przedstawiłam takiej konkretnej listy rzeczy, która działa, to że i tak będziecie w stanie z niego wyciągnąć coś dla siebie, bo ja właśnie z takich luźnych opowieści o tym, jak ktoś sobie radzi, jak ktoś rozumie stawianie granic i co mu to daje i po co to robi i kiedy warto i czy to dla niego jest też takie trudne jak dla mnie, to mi samej wiele dało. Więc wierzę, że też taka moja opowieść jest w stanie dać coś Wam. Dziękuję za dziś, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.